Witajcie, witajcie, witajcie. Nas jest już Wam noga, Was mam nadzieję też. Dominika, przywitaj się pierwsza.
Cześć, z tej strony Dominika.
A z tej strony Karolina i
Ania.
Ania. Ania jest moją przyjaciółką już niedawno, co powiedziałaś, 19 lat. Tak, bo mówiłaś, że byłaś w ciąży, a Twoja córka ma 19 lat, jak się poznałyśmy. Tak, więc znamy się dużo. Z Dominiką o wiele krócej, więc to będzie ciekawe. Dominika może sobie zadawać świeże pytania. No i zaraz, jakbym chciała, powiesz parę słów o sobie. Wiesz, ludzie zawsze interesują to, tak, czy masz dzieci, czy masz męża, czy nie. Jak chcesz, to tam jakiś staż pracy i coś takiego, nie? W wieku jesteśmy więcej podobnym, to już tutaj zostawcie, ciekawość, tak? Nie, młodsza jest.
O rok.
No, czyli w podobnym wieku. No i dzisiaj mamy odcinek o kobiecie po przejściach. I Ania jest tym tematem i się zgodziłam być, także się bardzo cieszę. No, bo jak widzicie, można przejść i przejście oznacza przejście skądś do kogoś i tam dalej też się idzie.
Tak.
Ona idzie, więc no.
Nie trzeba bać się przejścia.
O tym pogadamy, tak. Jak wygląda przejście, czy ciężko wejść na to przejście i tam, no, dobra. Dominika, chcesz o coś spytać?
Tak, chcę, żeby Ania powiedziała, co to było za przejście.
Było to przejście... rozwód. To było to przejście. Myślę, że wiele osób zna ten temat z autopsji też. Wiele kobiet, wielu mężczyzn. Każdy to inaczej przechodzi. Każdy ma inne przejście związane z tym. Bo z innego powodu jest to przejście po prostu, nie? Każdy ma inny powód, dlaczego się rozwodzi, dlaczego się rozstaje. Więc u mnie to, nie wiem, mam powiedzieć, jaki był powód mojego rozwodu?
Na razie najpierw powiedz, kiedy on był.
7 lat temu już.
A powiedz jeszcze, ile lat byliście w związku?
Do momentu rozwodu to tak wyszło około 12 lat. Ja byłam dosyć młoda, jak wychodziłam za mąż, miałam niespełna 23 lata. I naprawdę niewiele wiedziałam o małżeństwie. Tak sobie wchodziłam w to małżeństwo z taką wiedzą, że moi rodzice mają bardzo szczęśliwe małżeństwo, więc ja myślałam, że ja po prostu też takie będę miała, bo tak to po prostu jest, że małżeństwo jest fajne. I z taką myślą wchodziłam w małżeństwo. Że to jest coś fajnego, dobrego dla mnie. No i się potem okazało z czasem, że jednak się myliłam, bo po prostu nie dobrałam sobie odpowiednio męża.
A co jest trudne, jak właśnie się chodzi o etapy przejścia, co jest po przejściach? Czy trudno podjąć decyzję?
Tak, sama decyzja jest bardzo trudna. Znaczy, ona w głowie długo dojrzewa, ta myśl, ale bardzo trudne jest. Bardzo trudne jest w ogóle podjęcie tej decyzji. Dobra, robię to. I zaczęcie tych działań, wszystkich, które się wiążą z rozwodem.
No bo to jest rozpierducha, nie?
Tak. Szczególnie wiadomo, że dla dziecka. Moja córka miała wtedy 11 lat. Więc to jest dziewczynka w wieku dojrzewania. To jest sam ten wiek już jest sam w sobie burzliwy, a jeszcze dodatkowo rewolucja w życiu, ten rozwód, no to po prostu jest podwójnie ciężko.
No też mam 15 lat w sumie, jak moi rodzice się rozwiedli. Ciekawe. Może być podobnie, że koło 10 roku związku po prostu się...
Znaczy, u mnie to tak było, że ten związek przez lata po prostu się psuł i ja tak już myślę, że wiedziałam po jakichś 3 latach, że na pewno muszę coś z tym zrobić i długo nic nie robiłam z tym.
To mówi, że aż tak przez tak wiele lat po prostu dojrzewała w tobie ta decyzja?
Znaczy tak, to były takie różne etapy w głowie. To było tak, że najpierw odsuwałam te myśli od siebie. Że to nie, że to mi to się nie może przydarzyć, że muszę coś tutaj zrobić. A z drugiej strony widziałam, że nic nie mogę zrobić, bo mój mąż zupełnie mnie nie słuchał tego, co mam ja do powiedzenia. Takie miałam wrażenie, że on po prostu jakby nie chce mnie poznać. On sobie włożył mnie w swoje gotowe ramy I miał żonę, miał sobie żonę i chciał, żebym była taka, jak on myśli, że ja jestem. Nie chciał nigdy poznać, nie interesowało go moje zdanie w wielu kwestiach. Mówił za mnie w wielu kwestiach. Ja, że byłam młodsza od niego o 11 lat, to też zanim się nauczyłam, że ja mam coś do powiedzenia, to już jak gdyby przyjęte zostało, że nie mam nic do powiedzenia. Także to też długo utrudniało wszystko. Bo ja to wszystko dusiłam w sobie i magazynowałam te wszystkie swoje emocje. I to też było tak, że ja zajadałam te wszystkie stresy, emocje.
Okej.
I błędne koło po prostu. Coraz było gorzej, coraz więcej zajadania i coraz więcej kilogramów. I po prostu cały czas w kółko.
A czego się bałaś przy tym podjęciu decyzji? Takiego właśnie, czy opinii publicznej, czy co będzie z dzieckiem, czy ty sobie sama poradzisz, czy sobie nie poradzisz? Czy, że jakoś to się może w końcu wyprostuje, czy jakaś nadzieja jeszcze jest, czy...
To znaczy, zanim to było tak, rzeczywiście tego wszystkiego się bałam, o co wymieniłaś, ale zanim to było... Zanim jak gdyby powiedziałam na głos to wszystko, że ja to chcę zrobić i tak dalej, no to były takie etapy. Najpierw byłam na etapie zombie. Co by się nie działo, ja chodzę do pracy, wychodzę, robię to tak automatycznie. Odbieram dziecko, gotuję obiad. Takie zombie. Potem było wypieranie takie, że nie mogę tego zrobić. Nie, bo co powie rodzina, bo tutaj nie ma takiej... W domu nie było nikogo, kto by się rozwodził. Jakby też było bardzo ciężkie, co powiedzą ludzie, jak to będzie w ogóle przyjęte, a co na to w ogóle religia, wiara i tak dalej. Że będę jakaś taka się czuła wykluczona może. Później był etap walki takiej z sobą, żeby po prostu zaznaczałam takie jakby swoje po prostu terytorium na nowo. Starałam się jakieś granice wyznaczać, co się nie udawało w większości przypadków, bo ja się po prostu bałam mówić. Bałam się wyrażać swoje zdanie i taka byłam trochę stłamszona, że nawet nie trochę, tylko bardzo. I na przykład poza domem byłam na przykład w pracy, no byłam odbierana jako taka osoba taka poukładana, porządna, nie?
Tak.
A tu nagle takie coś jak to ja, przecież to też jest... Takie
trudne.
To jest rozwalenie wszystkiego.
Tak, rozwalenie wszystkiego. No i oczywiście córka, która też jakby była w takim potrzasku gdzieś, ona nie wiedziała. Widziała, że coś się dzieje złego, ale nie umiała się w tym odnaleźć. Ja się nie umiałam w tym odnaleźć, nie umiałam jej pomóc, sobie pomóc. To było wszystko takie trudne. Aż w końcu przyszedł taki moment właśnie, że zaczęłam wszystkim mówić. Powiedziałam rodzinie męża, byłego, swojej rodzinie, swoim znajomym, co się dzieje, jak to jest, tak jak gdyby całą prawdę, tak jakby przed sobą samą, przed nimi wszystkimi, no i wtedy dopiero taką ulgę poczułam i że mogę coś z tym zrobić teraz już, jak wszyscy wiedzą, jak to wygląda, to ja już taką poczułam gdzieś takie uwolnienie.
Ludzie nie wiedzieli, bo utrzymywał się ten w miarę...
Tak, ja utrzymywałam taki idealny obraz tego, na ile się dało, zakłamywałam rzeczywistość.
I dlatego było trudno podjąć decyzję, bo to oznaczało rozwalanie wszystkiego, co wokół było zbudowane. Tak. A jak zaczęłaś mówić to, no to już było wiadomo, że jakby jest to przygotowana rzeczywistość, tak?
A powiedz, Ania, jeszcze jak zareagowała właśnie rodzina na to wszystko, bo to na pewno też była obawa dla ciebie, tak? Żeby to powiedzieć komukolwiek.
No tak zaskakująco dobrze. Po prostu dostałam pomoc, wsparcie.
Okej. A spodziewałaś się, że tak zareagują, jak zareagowali?
Nie, ja się spodziewałam, no nie mówiłam na przykład od mamy, a ja wiedziałam, że tak będzie. No takie standardowe wyrażenia, które zawsze ludzie mówią, nie? W takich sytuacjach, a nie mówiłam, a widzisz, a po co, a na co i tak dalej. A tu w ogóle nie było żadnych komentarzy, tylko taka naprawdę pomoc. Co też jakby mnie otrzeźwiło, że ja tak naprawdę też nie znałam swoich bliskich, że są jednak wspierający, nie? A miałam taki obraz, że jednak będą mnie oceniać. A tu proszę, taka niespodzianka miła.
No dobra, no to zaczęłaś mówić tak rodzicom, znajomym gdzieś tam dookoła, aż w końcu co? Sama też podjęłaś decyzję, że tak, to jest ten moment po prostu, że... Pamiętasz jakby ten moment podjęcia decyzji?
Tak, pamiętam, pamiętam taki moment, i że tak już było tak w okolicy, po świętach Bożego Narodzenia. Mhm. Ja pamiętam, że taki miałam czas w życiu, że nie umiałam nawet już się jakoś modlić, w ogóle nie wiedziałam, co ja mogę powiedzieć w tej modlitwie. Nie wiedziałam w ogóle nawet sklecić jak zdanie jakiejśkolwiek. Mhm. I pamiętam, że weszłam sobie tak do pustego kościoła, tam u mnie na osiedlu, tak często spacerowałam gdzieś, łaziłam tak bez celu, rozmyślałam, bardzo często tak robiłam. Mhm. I po prostu weszłam sobie i tak sobie siadłam w tej ławce i tak sobie powiedziałam: Boże, daj mi jakiś znak, co mam robić w ogóle, w którą stronę, co mam zrobić? No i później nagle, za chwilę, może za tydzień czy dwa, dostałam znak, ponieważ mój brat miał mieszkanie i mama zadzwoniła, że tam dziewczyny się z tego mieszkania wyprowadzają i ja uznałam, że to jest znak, że ja mam się tam wprowadzić, po prostu, że ja mam teraz się tam wprowadzić. Więc dozwoniłam do mamy, czy abym mogła, niech tam z bratem pogadałam, bo to było jego mieszkanie, no i się okazało tak. Więc ja po prostu jakoś tak, to był początek stycznia, może pierwszy, drugi tydzień, ciach, po prostu wzięłam parę rzeczy z domu, tak irracjonalnie w jakąś torbę, jakąś, nie wiem co ja wzięłam, parę ubrań, jakąś patelnię, pamiętam, że wzięłam nóż, nie wiem, takie po prostu rzeczy. Okay. Jakoś tak chaotycznie bardzo. Wzięłam dziecko i po prostu wyszłam z domu. Tak się starałam...
Taki azyl po prostu się otworzył.
Tak, po prostu, no, tak się starałam. I zaraz przyjechał tata, powiedział, że da mi samochód, pożyczy mi na razie, żebym mogła... Tak mi pomogli po prostu w takim tu i teraz, że organizacyjnie, żebym mogła córkę wozić do szkoły, żebym mogła gdzieś tam dojechać, zrobić zakupy. A miałam, pamiętam, 300 zł w kieszeni i tyle.
I myślę, że z perspektywy kobiet,
i które był początek miesiąca,
są na skraju takiej decyzji już, to jest właśnie ważne, te wsparcie. Takich, żeby
to
mieć
jest
parę
najważniejsze.
Osób.
Nawet jak jedna osoba powie, słuchaj, rób, ja ci pomogę. Nie masz, nie masz, ja ci dam. Nie masz, ja się bałam, żeby ten rozwód na przykład będzie, bo jakieś takie miałam w głowie coś, że ten rozwód to jest ruina finansowa. Że to kosztuje, że trzeba adwokata brać, jakieś takie, że to po prostu wykańcza, że to jakaś wojna jest. Ale tak sobie pomyślałam, że przecież ja nie muszę walczyć, ja chcę tylko rozwód. Nie chcę walczyć, czyja to jest wina, czyja
to
jest...
patelnia.
Ja byłam w stanie w tym momencie po prostu oddać wszystko za to, żeby mieć tą wolność.
Czyli, ale z tego co mówisz wynika właśnie, że kiedy ty byłaś z tym wszystkim sama, tymi myślami zablokowana, miotając się, że nie mogę przecież tego, w rodzinie nie było, znajomi, nikt w sumie tego nie odbiera, nikt nie wie, jak mi jest ciężko, jak ja raptem powiem, to w ogóle będzie jakiś... Jak zaczęłaś mówić o tym innym, czyli też wprowadziłaś inne osoby, nie byłaś z tym sama w temat, to już było ci łatwiej podjąć decyzję i potem wsparcie, jakie dostałeś już w trakcie jej przeprowadzania, chociaż to i tak była twoja decyzja, ale wsparcie sprawiało, że już zaczęłaś inaczej w ogóle to widzieć, i nie czułaś się tak strasznie, jak to wyglądało, że będzie strasznie.
Tak, w ogóle tak? To jest bardzo straszne na początku, sama ta myśl, że to jest taki ogrom tych rzeczy, które mogą przerosnąć. Ale na przykład, ja właśnie wcześniej bałam się tych finansów, a później nagle miałam 300 w kieszeni i poszłam z tym. I w ogóle się nie martwiłam, co to będzie, a miałam wspólne konto jeszcze wtedy z mężem i jakoś tak, nie wiem co to się stało, ale że nie miałam dostępu do tego konta. Już nie pamiętam w tym momencie. Wiem, że miałam gotówkę i tyle. 300. A był początek miesiąca. I wtedy już to był taki moment, że idę jak taki taran i w ogóle nie myślę, co będzie jutro. Wiem, że jak mam wsparcie, to ktoś mi pomoże.
I to był okres separacji wtedy, można powiedzieć.
Tak.
Czy jak myślisz właśnie, czy separacja jest też takim pomocnym okresem, kiedy jeszcze ta decyzja jest taka, wiesz, świeża i jeszcze ona się telepie jak galareta i nie ostygła? Czy to jest taki właśnie dobry czas?
Tak, to jest bardzo dobry czas. To był taki czas spokoju. Ja pamiętam, że na drugi dzień, jak tam przespałam jedną noc, wstałam rano i poczułam się innym człowiekiem. Takim, że ja to ja, że nikt mi nie wkłada jakichś zdań nie moich, moje usta, że nikt nie mówi za nas, my to, my tamto, tylko że ja teraz jestem ja.
Podmiotowość zyskałaś.
Tak. Okay. Tak się sobie sama jakby to oddałam w tym momencie. To było takie fajne. Oczywiście wiadomo, że były problemy gigantyczne, no bo córka się buntowała, różne rzeczy. Tak jak powiedziałam, podwójny taki bunt i wszystko. Ale wtedy to jak gdyby ja nie patrzyłam już na te, no bo wiedziałam, że będą straty, tak jak to, bo to jest taka wojna jakby trochę, że będą straty. No ale wydawało mi się wtedy, że to będzie i tak mniejsze zło.
No właśnie, bo wiecie, w takich sytuacjach, myśmy o tym rozmawiały, to nie wybór między dobrym a złem, tak. Taki prosty z Disneya. Tak. Albo z komedii romantycznej, tylko wybierasz między złym a złym wyjściem i bycie razem już niszczy i burzy i dzieci też w tym funkcjonują źle, to ja wiem po sobie. I rozstanie zawsze wydaje się, no to nie jest dobre wyjście, zawsze powinna być chęć z dwóch stron do zmian, ale tutaj tak nie było. Z drugiej strony separacja może tak podziałać na drugą stronę, trzeźwiąco, że ja już nie jestem w stanie naprawdę i idzie za tym taka decyzja, póki człowiek jest w domu, to że ta druga osoba, ta druga strona może cały czas to sobie zracjonalizować, aż takiego problemu nie masz z tym wspólnym życiem. Tak. A taka decyzja już pokazuje, że naprawdę mam i albo ty też weźmiesz pod uwagę to, jak ja się ze wszystkim czuję, masz na to czas, masz na to przestrzeń, teraz jesteśmy oddzieleni od źródła prądu, tak? Nie oddziałujemy na siebie źle. I to jest taki czas, chyba też mi się wydaje, separacji, kiedy można po prostu zacząć znowu trzeźwo myśleć o tym, bez tych ciągłych, codziennych, negatywnych emocji, bez poczucia winy, bez poczucia bycia wbijanym w te, tak, to jest tłamszenie, nie? Czy coś. I to jeszcze może różnie być w okresie separacji.
Tak, nie? Oczywiście, że tak. Bardzo dużo osób gdzieś tam jednak twierdzi, że no też w zależności od tego, jaka jest przyczyna tego rozpadu, nie? Bo no różne są rzeczy, różne rzeczy można też wybaczyć drugiej osobie, różne można próbować naprawiać, tak? Ale no tutaj ja nie widziałam, ja poczułam natychmiastową ulgę. I ja po prostu nie było dnia, bo próbowałam sobie to jakby przypomnieć na szybko, czy był jakiś taki dzień, jeden chociaż, kiedy ja żałowałam, że podjęłam decyzję, nie było takiego dnia.
No, miałam pytać.
Nie było, więc po prostu może to i dobrze z jednej strony, że ta decyzja tak dojrzewała długo i to wszystko tak długo trwało, z jednej strony dobrze, a z drugiej strony później już po tym wszystkim ja sobie zarzucałam, teraz nieraz też, ale to już coraz rzadziej, że za długo jednak z tym zwlekałam, za długo, bo nie byłoby tylu szkód wyrządzonych na przykład na dziecku, gdybym ja zdecydowała o tym wcześniej, a z drugiej strony znowu wtedy nie byłam gotowa tego zrobić, więc i tak nic by z tego pewnie nie wyszło. Więc to był jak gdyby trzeba było czekać na moment, nie wiem czy moje nieudolne modlitwy jakoś to coś dały, nie wiem, myślę, że pewnie tak, że no, na pewno to gdybym to no sama bym tego nie zrobiła, o może tak bym powiedziała, dziś nie miałabym tej siły może, nie miałabym tej mocy, jakieś takie, bo ja pamiętam siebie w różnych momentach i ja zazwyczaj tej siły nie miałam nigdy.
Tak, w sumie też pamiętam, że raczej by odbierało cię cały czas jako taką miłą osobę, która nie sprawia żadnych problemów i na pewno nie ma siły, żeby postawić sprawę w taki sposób, nie? Że nie, jednak koniec, nie ma, że nie. Po prostu tak. I to myślę, że było gdzieś tam.
Tak, ja właśnie jestem trochę taką osobą, która ma problem bycia miłym cały czas. Oczywiście powoli się z tego leczę i
to też dużo, takie imię masz, tak, Ania. Ania to zawsze się nie, Ania. Tak, nie mam imienia takiego, ani nie zna żadnej, że Ania to zawsze takie miłe.
Tak, Ania są miłe, to prawda, no.
Tak, więc no trochę tak i zależy na jaki grunt to padnie po prostu, bo ma bardzo łatwo to wykorzystać i ja się trochę nauczyłam, ale ja niestety tak całkiem się nie wyszłam z tej Ani.
Dalej się uczę.
Ja dalej jestem taka Ania. Przecież naprawdę ci co mnie znają długo, no to wiedzą, że naprawdę zrobiłam progres życiowy.
To właśnie po przejściach.
Tak, ale to dopiero właśnie te przejścia, bo ja powiem szczerze, że gdyby nie te przejścia, to ja bym była dalej taka nijaka trochę. W sensie takim, ja siebie tak widziałam, nie? Że jestem taka nijaka, no taka grzeczna, miła, nigdy nie odmówię, wszystko, na wszystko się zgodzę. Mhm. A gdzieś mnie to na nowo ukształtowało i po prostu mi to dało takiej siły właśnie, że no ja uzyskałam nową jakość. I to wcale nie jest tak, że oczywiście były gruzy i zgliszcza, ale to wcale nie jest tak, że po rozwodzie to już się kończy życie i wszystko. Właśnie nie. To jest wszystko do takiego odbudowania.
A powiedz, Ania, to... czy ty na przykład właśnie byłaś na jakiejś terapii, czy potrzebowałaś też jakiejś takiej pomocy gdzieś właśnie z zewnątrz po tych wszystkich przejściach, czy...
To znaczy miałam taki epizod z terapią, ale to dosłownie były chyba ze 4 spotkania. I w zasadzie poszłam tam tylko po to, żeby dostać, ponieważ wtedy, kiedy się rozwodziłam, no to nie wyobrażałam sobie pracy zawodowej, bo to też wpływało, ponieważ jestem nauczycielem. To by wpływało bardzo na jakość tego mojego codziennego przebywania wśród młodzieży na przykład i myślę, żeby to dobre nie było, więc starałam się pójść na urlop zdrowotny taki. Okay. Chciałam się poukładać i po prostu, żeby mieć, ja w zasadzie uważałam, że ja nie potrzebuję terapeuty, że to jest świetnie, że sobie tu radzę. Jakiejś takiej nabrałam takiej mocy, że to już super jestem, że w ogóle nie mam nic ze sobą do zrobienia. Tak myślałam wtedy. I zapisałam się gdziekolwiek, do kogokolwiek, bo żeby było szybko, żeby mieć parę spotkań, żeby przedstawić to u lekarza i żeby mi tam pieczątkę to dali.
A żeby ci dali ten urlop.
Żeby mi dali ten urlop. I poszłam i trafiłam do takiej pani i szłam tam taka wesolutka. Myślę, co ja jej powiem? Przecież ja nie mam nic do powiedzenia. Wyszłam stamtąd z bólem głowy, z płaczem. Tak, i zupełnie z jakąś nową odsłoną tego jakby samej siebie. Trochę pogrzebała w moich emocjach. I się okazało, że naprawdę no, jest tam co robić. No ale byłam, byłam ze 4 czy nie wiem, jak już tam kilka razy. No i to rzeczywiście mi trochę pomogło i to mnie trochę to też inaczej ustawiło. Później oczywiście cały czas była terapia, bo córka też korzystała z terapii. Tak z przerwami, no ale ze 3 lata z przerwami to trwało. Także gdzieś tam się stykałam, bo jak ona chodziła na terapię, to ja też musiałam trochę tutaj pracować nad tym, nad tą relacją, nad tym wszystkim od nowa.
Ale przede wszystkim ty praktykowałaś. Mam wrażenie, że tutaj terapeutyczne było to odkrywanie gdzieś siebie od nowa, już w oderwaniu od jakichś tam no, tych trudnych rzeczy. I to, że nawet w pracy i w ogóle, jak widać było przy spotkaniach, że ty się zmieniasz, że ty zaczynasz inaczej wyznaczać granice, nie? Asertywność, naprawdę zaczęło się to wszystko budować, gdzie ty odkrywałeś swoją wartość pomału. Zresztą wiecie, no, zgadałeś się przed odcinkiem, że szkoda, że nie można tu wrzucić na żywo fotki, tak. Ani sprzed tych powiedzmy 10 lat nawet. Tak.
Nawet sprzed 5 jeszcze.
Byście się po prostu nie poznali, bo ona się wygląda najlepiej w swoim życiu, moim
tak,
zdaniem.
Ja.
Tak, naprawdę. I to jest...
Był taki moment, że po prostu już tak było strasznie wizualnie. Ja już dobijałam przy moim 1,63 m miałam już taką 20-kilogramową nadwagę. To wszystko z zajadania stresu i z takiego, no z takiego życia po prostu.
Ale to gdzieś... jest to napięcie twarzy, to chodzi o zauważ na pięcie w ciele.
Tak, to w ogóle był zupełnie inna
ten wygląd,
była mimika.
Tak, pomijając tak, że to rzeczywiście... Tak.
A jeszcze co, w ogóle przygarbienie ciała. W ogóle zmieniła się postawa ciała, tak. W ogóle jest niesamowite. Jak człowiek może się zmienić wizualnie pod wpływem tego, że uwolni gdzieś emocje.
No dobra, to ja teraz zadam takie głupie pytanie, trudne, ale bo może to komuś pomoże. Wiesz, czasami robimy niestety sobie jakieś takie przykrości, bo to są niemiłe może rzeczy. Ale dobra, czy tak jak mówisz, że żałujesz, że nie zrobiłaś czasem pewnych rzeczy wcześniej, tak. Jest to, że potrzebowałaś tego procesu, nie? Ale czemu tak jest? Czy człowiek jest zablokowany, bo wiesz, są kobiety, które są naprawdę nieźle maltretowane, nieraz kurczę bite.
plus dzieci i to widzą, nie? Mhm. I żyją w poczuciu zagrożenia i same spijają te koszty też. Mhm. Właśnie czemu człowiek tak o siebie nie zawalczy, nie? Wcześniej, że nie pójdzie nawet na terapię, gdzie by usłyszał, mhm. że pani życie nie jest normalne, nie? Żeby tak. się dostał takie wsparcie, bo ani z nikim nie rozmawia, czy to jest jakiś wstyd, czy człowiek chce sobie poradzić, czy właśnie ma gdzieś jakieś przekonania z głowy, czemu, czy chodzi o to, że brak tego sprzeciwu, brak powiedzenia jak, czegoś wystarczająco jasno, czy zawalczenia, czy powiedzenia wystarczająco głośno, czemu człowiek się zgadza na to, nie? I już w zasadzie często budzi się w momencie, kiedy już to jest taki ostatni moment, że wiem, że już albo sfiksuję, nie? Albo coś zrobię.
Tak. Albo coś zrobię.
Tak. No. Bo wiesz, chodzi mi o to, że czasami mówisz, że ten mój partner robił tak i tak, kłamsił mnie, coś tam. Czy ja jestem bez winy, że w zasadzie to znosiłem? Czy nie, czemu nie powiedziałem wcześniej nie? Czemu czekam na sytuację, kiedy już muszę, kiedy wiem, że albo zabiję się, albo będę miał załamanie nerwowe? Czemu nie, jakoś nie stawiam pewnych rzeczy radykalnie, nie walczę o siebie? Czy to jest coś w głowie, człowiek ma przekonania z domu, czy poczucie własnej wartości z tym jest związane?
Czy strach?
To jest takie złożone. Jak też nieraz sobie zadawałam takie pytanie, czemu ja tak się zachowałam. Bo to jest jakby, jestem współwinna tej sytuacji, która zaistniała, bo właśnie to, co mówisz, nie stawiałam granic. Mhm. Ale to się wiąże tak.
Ale ty miałeś świadomość, że można stawiać granice? O to mi chodzi.
Wiesz co, właśnie ciężko tak, niby tak świadomość, oczywiście tak, tylko że miałam świadomość, że można stawiać granice, że to się tak powinno robić. Ale
właśnie,
to są takie drobne rzeczy, na które przyzwalasz i tak jakby to idzie coraz dalej.
Bo mam takie pytanie, chodzi mi o to, że bo może my nie mamy wcale świadomości wyznaczania granic. W takim sensie, że myślisz, że tak, ktoś widzi, że jest ci przykro, jakoś tam to mówisz, ej, jest mi przykro, ktoś widzi, że jesteś smutna, wydaje ci się, że on sam z siebie powinien się wycofać z jakiegoś zachowania. I może człowiek nawet nie wpada na to, że można technicznie, że to brzmi jak wyrachowane, że powiedzieć naprawdę do smutku.
Nie odpowiada mi to.
Nie odpowiada mi to.
No tak. To znaczy tak, ja nie pamiętam takiego momentu, ale na przykład pamiętam takie drobne sygnały, które ja ignorowałam, bagatelizowałam. Takie drobne, przykre rzeczy, które się zbierały, ja to bagatelizowałam, stwierdziłam, a no nic takiego, prawda, że coś mi powie na przykład. I bardzo często to się wiązało z tym, że ja traciłam poczucie własnej wartości jeszcze bardziej. Na przykład mówił mi, jak zwykle zepsułaś, albo ty nie umiesz, prawda? Albo nawet nie umiesz tego zrobić, nie umiesz tego. I w mojej głowie już było, no że ja nie umiem, no to znaczy, że jestem niewarta nic, nie? No tak. To jak ja mogę coś chcieć?
A potem coraz mniej tracisz
zdolność do wyznaczania. Tak, coraz mniej, bo ja po prostu generalnie jestem no po prostu do niczego. Bo nawet nie umiem tego czy tamtego. I to tak sobie idzie przez lata. Tego nie umiesz, tamtego, nie umiesz dziecka ubrać, nawet nie umiesz to i tamto, i takie drobne rzeczy.
To jest dla mnie niesamowite, słuchajcie, bo dla mnie właśnie jak ja poznawałam Anię, to była najbardziej zaranna kobieta, jaką ja poznałam. Ja się w ogóle od niej uczyłam, sobie myślę, kurde, ja nic nie umiem, ta wszystko ogarnia, sobie myślę, jaka kupa.
No ale właśnie
ja miałam takie wrażenie i ludzie ze mną mieli takie wrażenie.
A ja w domu miałam przekaz, że ja nic nie umiem. I nie, sobie nie poradzę. Zresztą nawet jak już się wyprowadziłam z domu, to mi mąż mówił, ty sobie nie poradzisz, bo ty nawet nie umiesz tego czy tamtego. Jeszcze wtedy próbował mi, ale ja już wiedziałam, że to już nie, to jest
właśnie
nieprawda.
Właśnie, złapmy ten moment, bo to jest tutaj ludzie, to może być wspólne, nie, wiecie, każda sytuacja będzie inna. Każda sytuacja będzie inna, to jest zawsze dramatyczna sprawa, rozdanie, jak do tego dochodzi. Tak. Ale żeby złapać moment, że zauważam, że ja w ogóle nie mam swojej woli, że ja nie uważam, że ja daję sobie robić przykrość, nie rozmawiam, już przestaję to zgłaszać, uważam, że na to zasługuję, nie? Tak. Żeby złapać moment, że ja już przestaję mieć swój głos, że ja przestaję zgłaszać, że mnie coś boli, że ja, nawet wtedy już nie ma świadomości, że stawiam granice, w ogóle jestem, bo jestem w ogóle,
tak.
To jest dawno tak przekroczone tyle razy, tak. Żeby tu złapać moment, I to jest podejrzewam, że moment, żeby prosić o pomoc, albo powiedzieć coś komuś zaufanemu to na głos, jak jest źle, albo może faktycznie na terapii, która ci po prostu wzmocni.
Ja właśnie nie miałam takiego momentu, żeby prosić o pomoc, tylko że ja muszę coś zrobić. Że muszę coś zrobić, nie? Miałam takie myśli cały czas, coś muszę zrobić. Nie miałam właśnie, nie wiem, czy ja nie umiałam prosić o pomoc, czy ja się nie wiedziałam o co prosić konkretnie.
No,
po prostu o co? Zabierzcie go?
No tak.
Zmieńcie go?
Zlikwidujcie?
Tak. Zlikwidujcie mi problem. Ja wiedziałam, że ja muszę to zakończyć jakoś.
Tak, no bo wyobrażasz sobie kobietę, która w takich sytuacjach nawet z tą samą osobą, nie? Powiedziałaby, co gościu?
Było kilka takich sytuacji już pod koniec, w ostatnich latach, kiedy coś docierało i on rzeczywiście próbował coś robić. Nawet czytał książkę pod tytułem Jak kochać żonę, bo sam nie wiedział z siebie. Czytał książkę i na to nie wynikało z niego, tylko to wynikało z tego, co przeczytał, a potem jak to zapomniał, to już robił tak, jak zawsze robił. Więc to działało doraźnie i po prostu ja widziałam, że to rzeczywiście to już nie ma co, bo ja się przestałam oszukiwać, przestałam jakby, no mówię, stanęłam w takiej prawdzie.
Ale miałaś też poczucie, że zrobiłaś, co się dało?
Tak. Okay. My nawet byliśmy razem, poszliśmy razem na terapię, próbowaliśmy pójść. Mhm. Jeden raz, gdzie psycholog powiedział mu dosadnie o jego problemie. Mhm. On zanegował to, co powiedział psycholog i powiedział, to był mężczyzna. Mhm. Powiedział, że no to przyjdźcie po prostu, jak pan będzie gotowy. Mhm. No i wyszliśmy i nigdy tam nie wróciliśmy. Ja po tym spotkaniu wiedziałam, że to już naprawdę nie ma co. Jeżeli ktoś z zewnątrz, to mężczyzna, powiedział mu to, co ja już od dawna próbowałam, to znaczy, że naprawdę i on nie jest gotowy na przyjęcie tej prawdy i dalej nie wie, o co mi chodzi, to ja już rzeczywiście po prostu muszę skończyć po prostu ja to małżeństwo.
Tak, jest to, ale jest wyjście. Ale powiedz teraz tak, z perspektywy już przejścia tego, bo mówiłaś, że już później dostałaś wsparcie i już łatwiej ci było trwać tej decyzji, nie żałowałaś jej, wszystkie konsekwencje umiałaś brać też na klatę. No i zaczęłaś ta praca ze sobą, odkrywanie siebie, żeby być asertywną i już jak poznawałaś ludzi, też inaczej gdzieś tam reagowałaś. I że to jest ważny krok, żeby siebie poznać, siebie odkryć, siebie uruchomić, swoją prawdę znaleźć i już mówić ją głośno od razu. Dlatego, żeby jeżeli nie wejść dalej w życie czy w nowe związki, znowu z tymi samymi problemami, albo nie odtworzyć tego samego problemu w następnej relacji, bo ludziom się czasem wydaje, że wystarczy odejść od tej osoby, z którą mam problem. A często tak to nie jest, bo jak nic nie zmienisz też ze swojego postępowania, to możesz zejść do deszczu pod rynne, nie?
Tak, ja przynajmniej w moim przypadku, jaką ja miałam naleciałość, nawet do innych ludzi, do pracy, w pracy, czy jak na przykład próbowałam jakieś relacje damsko-męskie nawiązywać, czy jak kogoś poznawałam i coś się na przykład wydarzyło, to ja, czy byłam winna, czy niewinna, zawsze przepraszam ja. I to jest takie znamienne dla osoby, która jest emocjonalnie skrzywdzona. Ja to tak później, na przykład ludzie mi mówili, przestań ciągle przepraszać. Ludzie mi zaczęli tak mówić. Przestań ciągle przepraszać, przecież nie ma za co, nie? A ja za wszystko, ojejku, przepraszam. I taka byłam, przepraszam.
To jest to, bo nie tak.
Tak,
jest,
że
nie?
To ja po prostu, bo ja gdzieś tam miałam cały czas taką wizję siebie, że ja jestem do niczego i ja muszę za siebie ciągle przepraszać, nie? Jak skończyłam z tym przepraszaniem i tak jak gdyby zaczęłam się zmieniać też i wizualnie i trochę zaczęłam nad sobą tu pracować, nie? Tak, to trwało lata. Latami to trwało i na przykład zaczęłam zauważać, że mężczyźni zaczepiają mnie, że są zainteresowani moją osobą, że chcą ze mną rozmawiać, że chcą mnie poznać, na przykład gdzieś tam miałam takie różne sytuacje, gdzie ktoś chciał mnie poznać.
Podrywali
mnie po prostu. To stwierdziłam, ej, no to nie jest tak, że ja jestem taka beznadziejna, jednak nie. I to był taki pierwszy krok, znaczy to niby takie banalne jest, że, ale jednak to było coś takiego, co mi dało taki bodziec, że o, jestem fajna,
po prostu jako kobieta, nie? Jestem fajna. I rzeczywiście zaczęłam tak na siebie patrzeć, o, jestem fajna, fajna dziewczyna ze mnie. Ludzie mnie lubią, fajnie się ze mną gada. Na przykład w pracy też zaczęłam, rzeczywiście, kurczę, młodzież mnie lubi. Gadają ze mną, podchodzą do mnie gdzieś tam na przerwie, zadają mi pytania, coś tam się radzą, prawda? Jakieś, oczekują jakieś, że ja pomogę w czymś. Wow, jestem, kurczę, no jestem fajny człowiek, nie? Gdzieś zaczęłam, no jednak coś wiem, jednak nie jestem taka beznadziejna. Tak powoli, 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 tak jakby odkrywałam, że odkręcałam to sobie w głowie. A to trwało, ja myślę, że jakbym miała to określić w czasie, to te 4-5 lat to jest coś takiego, taka przestrzeń dla siebie i jednak wtedy człowiek nie powinien wchodzić w jakieś poważne związki. 4 lata może. Przynajmniej ja tak odkryłam to u siebie, że jednak cały czas coś bym przenosiła, jakieś swoje naleciałości.
Wiesz, ale nawet jakby się trafił facet super, od razu na przykład jakiś taki świetny, to znowu byś się jemu w jego świetność podporządkowała. Tak. Może nawet jakbyś była w tym bezpieczna,
ja to
też nie byłoby twoje. Tak. Mimo, że powiedzmy akurat w temu podporządkowaniu to by się nie wiązało z zagrożeniami na przykład, bo facet jest okej. Okay. Ale też, nie, jakoś jesteś znowu jeszcze bez siebie, to wtedy tak. Nie jest taki związek dwóch niezależnych osób, które faktycznie świadome chcą być razem, no to jest dużo rzeczy takich trudnych.
No. Też, no nie, no ja jakby miałam gotowość na następnego człowieka, taki poważny związek, nie dało mi to jakiegoś urazu, ten rozwód mi spowodował, że ja już przestałam tak jakby cenić mężczyzn, prawda? Że przestałam ich lubić jako ludzi, ogólnie nienawidzę mężczyzn, nie miałam czegoś takiego. Byłam otwarta, ale też wiedziałam, że no jest taki moment przejściowy, że to nie wyjdzie teraz. Mogę gdzieś pójść, z kimś spotkać, pogadać, ale to z tego nic nie będzie, bo ja po prostu nie mam tej gotowości, nie? Takiej, że wiem, że mogłabym albo sobie krzywdę zrobić, albo komuś, nie?
No, a ty powiedziałaś tak, ile ten czas? Tak 3-4 lata na pewno?
Tak, 3-4 lata na pewno.
No. Zobaczcie, to jest ciekawe, że też tyle trwa często zakochanie, nie?
Tak.
Czy taka też relacja, taka pierwsza tak, faza najfajniejsza prostu związku,
no. Tak, no właśnie.
Też mniej więcej tyle.
Tyle. Także to jest takie, no właśnie, i w ten czas to jest taki, żeby właśnie gdzieś tam ze sobą trochę pobyć, ze swoimi myślami, żeby się trochę uporządkować, nie szukać jakichś plastrów na swoje rany, tylko jakby próbować się od środka samemu trochę wyleczyć, nie? Bez niczyjej pomocy, bez jakiegoś takiego przysłowiowego plastra na rany.
Nie na skróty, nie?
Nie na skróty, tak. No to jest ważne, bo bardzo często popadamy w to samo po prostu. Bo powielamy błąd jakiś swój po prostu.
Czyli tak, z tego co ty mówisz, to ważne w tej historii też było tak. To, że zaczęłaś szukać wsparcia, mówić wprost, znaczy
tak no, jakby wyrażać. Wyartykułować tak. To, że jest problem.
Tak, też skonfrontować się tak. Z tym. Czy te moje strachy faktycznie są, tak. Czy nie, żeby, dobra, niech to wybuchnie, albo niech to na mnie spadnie.
Tak, niech się dzieje.
Ale też wsparcie takie prawdziwe, w bliskich osobach jakieś, jest bardzo ważne.
Co najmniej, żeby jedna osoba taka była, która wiesz, że ci pomoże. Jak, w jakikolwiek sposób, czy ci pomoże, nie wiem, weźmie cię na chwilę pomieszkać, czy weźmie ci, nie wiem, pożyczy ci pieniądze na pozew. Czy, nie wiem, kupić ci jedzenie, no, albo cię zaprosi na cokolwiek, to jest takie ważne wtedy, że masz gdzie się przytulić do kogoś.
Tak, bo jesteś strasznie samym w takich decyzjach, to jest chyba trudniejsze. No i też wcześniejsze proszenie jakieś może o wsparcie, zgłaszanie tego problemu, nie? Bo inaczej, jak człowiek gdzieś na zewnątrz z tym nie pójdzie chyba, to wewnątrz tej historii masz coraz mniej siły, one są duszone, tak jak ty mówiłaś, i tłamszona. Ta zdolność do tego, żeby szukać wyjścia, żeby walczyć o siebie, walczyć o wyjście, walczyć o poprawę sytuacji, jak jest tylko w środku, to zostaje tłamszona. Nie, jak nie ma gdzieś upustu na zewnątrz. No i wyłapanie tego momentu, kiedy ja już przestaję być decyzyjny, czyli coraz mniej się rzeczy dzieje z mojej woli, z udziałem mojej woli, z moją chęcią. To jest taki moment, którym już naprawdę, jak się w nim człowiek zasklepi, to już może być tylko gorzej, bo to już przestajesz szukać.
A też takie było męczące, nieraz nawet tobie opowiadałam o jakichś moich problemach, no, iż w końcu kiedyś tak sobie usiadłam i myślę sobie, kurczę, no, męczę ludzi dookoła, opowiadam o moich jakichś problemach i co z tego wynika? Tyle, że zmęczę kogoś psychicznie, obarczę go, a dalej nic się nie dzieje, prawda?
No tak, jakby też opowiadał cały czas o swojej pracy, której nienawidzi. Tak. W końcu tak. Powiedział, to wysłuchasz tego tak. Raz, drugi, trzeci, ale dobra, ale co z tym zrobiłeś?
Tak, tak. Zmień coś, zrób coś.
Bo to już w pewnym momencie o tobie świadczy,
tak.
A nie o tej pracy.
Ja gdzieś też doszłam do takiego momentu w swojej głowie, że kurczę, no ja dole tutaj na okrągło narzekam, a no nie jestem w stanie nic zrobić, no to muszę coś zrobić, żeby mieć, nie mieć o czym gadać, nie narzekać, tak? Tylko mieć fajne życie w końcu. Także, no.
Też Ania, chyba miałaś, jakby wydaje mi się, fajne, jakby wspierające pewnie było to, że miałaś pracę, też miałaś jednak gdzieś tam swoje życie cały czas zawodowe, prawda?
Tak, więc... ja powiem tak, jak sobie na przykład analizuję wstecz to wszystko, to ja niewiele z tej pracy pamiętam. Ja w pewnym momencie pracowałam nawet w trzech miejscach, żeby nie być, znaczy chyba uciekałam po prostu w pracę. I czasami nawet nie wiedziałam, gdzie jechać. Okay. Myliło mi się.
Ty mówisz o tym okresie zombie?
Tak, takim? Tak. I ja nic nie pamiętam z tej pracy. Naprawdę. Mm-hmm. Nie pamiętam tych lat.
Wiesz co, bo zastanawiam się, czy właśnie posiadanie nawet tej pracy, czy to nie dawało ci takiego jakiegoś lekkiego chociażby komfortu właśnie finansowego, że w razie czego, jeśli właśnie się wyprowadzisz, to że będziesz miała ten dochód finansowy, nie? Bo ja myślę, że...
Tak, z tym, że ten dochód finansowy nie był aż taki, żeby na przykład móc utrzymać się, wynająć, czy tam nawet zapłacić czynsz i spłacać kredyt, który mieliśmy wtedy. Jak się okazało, później jednak się to dało zrobić.
Wow.
Nawet się dało wyremontować mieszkanie. No, tak. Różne rzeczy, nawet no, o których nie myślałam, że da się to zrobić, to się dało. A to właśnie też jest tak, że człowiek za dużo myśli i w swojej głowie tak jakby generuje problem, nie do rozwiązania.
To jest jeden z tematów naszych wszystkich odcinków. To, wiecie, to Dominika zaproponowała taki ogólny, że będziemy poruszać tematy związane z takimi mentalnymi klatkami kobiet.
Tak.
I to jest bardzo, bardzo fajne, chcę to powiedzieć, nie? Bo tutaj ewidentnie tak, widać, nie?
Klatka,
Dominika, zgodzisz się, co? Że dużo klatek, że co powie rodzina, tak. Nie było rozwodów, tak, że nie poradzę sobie.
Tak. Tak. Pieniędzy nie będę mieć, tak. Nie da się.
Że
coś tam. I tak,
że jednak w głowie mamy tą możliwość zmiany albo nie. Nie? Że jednak faktycznie jest to kwestia podjęcia decyzji wbrew temu, co mam w głowie.
Mm-hmm. Na tak, polega... ale wbrew temu strachu przede wszystkim. Mi się wydaje, że to jest taki strach, nie?
Tak.
Że
tak,
ty musisz, jest... musisz znaleźć sobie tą siłę, znaleźć sobie odwagę, żeby mimo...
Żeby zobaczyć, że klatka postawić. Jest otwarta.
Tak. No.
No to jest naprawdę takie wyjście, bo no, siedzisz w problemie, ale to jest coś, co znasz i wiesz, jak się w tym poruszać. A wyjście z tego, i jak gdyby no po prostu idziesz w takie nieznane i już idziesz, co będzie, trudno, co będzie, no jakoś może nie zginę, może jakoś to będzie, nie? Może ktoś coś pomoże, może ktoś poratuje, ale nie będę, właśnie coś takiego, że to tak jak owoc, który na drzewie dojrzewa i dopóki nie dojrzeje, to nie spadnie. To tak samo tutaj, na tej zasadzie chyba się dzieje i też dużo takich przypadkowych rozmów z ludźmi. Nawet taki gdzieś przypadkowo na korytarzu w szkole spotkanie kolegi, który tam coś o czymkolwiek innym mówi i mówi, wiesz, mówi 75% problemów rozwiązuje się same. Nie trzeba za bardzo nad tym kombinować. To się samo rozwiąże. Nie układać sobie w głowie niezliczonych ilości rozwiązań tego problemu albo w ogóle myśleć, co będzie, jak to się nie uda, tylko po prostu nie zastanawiać się za bardzo głęboko nad tym i robić. Mhm. Ania, to jest chyba jedyne takie.
A powiedz w ogóle, jak też, bo mówiłaś, jakby wspominałaś też Boga, że Bóg był jednak w całej tej sytuacji, bo wiesz, to też musiało być bardzo trudne, nie? Bo jednak wiemy, jak to w Polsce wygląda i na przykład właśnie, wiesz, jak katolicyzm też zachęca do tego, że małżeństwa są nierozerwalne i tak dalej, nie? Więc powiedz mi właśnie. Też... No i mówiłaś, że właśnie nawet już nie mogłaś się modlić, tak? Że byłaś w takim stanie, że nawet
tak,
nie potrafiłaś rozmawiać z Bogiem. Powiedz mi, jak jest teraz?
no gdzieś tam odnajduję sobie w sobie taką połączenie takie z Bogiem. Mhm. Aczkolwiek ono jest takie inne trochę już teraz, no bo to ja jestem wychowana w takiej rodzinie typowej katolickiej, gdzie po prostu wszystko było takie jasne, proste, oczywiste. I naprawdę muszę powiedzieć, że moi rodzice żyją, tak? I im to naprawdę świetnie, u nich się to sprawdza. Bardzo, no jakoś to... No to, co mówią, przekłada się na to, co robią i żyją. I to jest takie spójne wszystko. Mhm. Ja już jak gdyby po tym rozwodzie, no to się taka czułam wykluczona. Mhm. Bo to jest coś takiego, że może nikt mnie nie wykluczał fizycznie, ale ja gdzieś w swojej głowie tak się czułam wykluczona, ale z drugiej strony ja czułam, że Bóg gdzieś nade mną czuwa po prostu. Ja czułam,
że
mnie nie zostawił. Tak, że mnie nie wykluczył, że mnie nie zostawił, że to, że ja teraz to czy tamto nie będę mogła, nie ma dla mnie takiego znaczenia już. Bo ja czuję taką, jak to się mówi potocznie, tą opatrzność taką boską, że wiem, że gdzieś mnie nie da zrobić krzywdy, wiem, że tak mnie prowadzi, że mi stawia na drodze ludzi takich, którzy naprawdę gdzieś mi są pomocni i wszyscy po coś są, że to jakoś mnie no tak trzyma, nie wiem jak to nazwać, że nie miałam jakichś takich, mimo że to było wszystko takie trudne, ja jakoś przez to przeszłam i nie wiem, nie umiem powiedzieć, że to bym chyba skłamała, jakbym powiedziała, że ja się tak gorliwie modliłam i że tutaj błagałam Boga o to czy o tamto. Ja zawsze tak mówię, Boże, no tak jak masz jakieś plany, no to rób tak i ja już się temu poddaję. Jak tak ma być, to niech tak będzie.
Szczerość jest lepsza niż gorliwość chyba.
Tak, jak rozumiem. Oczywiście Bóg wie chyba więcej o mnie niż ja o sobie. Wie jaka jestem. Czego mi trzeba też. Myślę, że wie. I no ja tylko tak jakby, no nie wiem, mam pewną taką nieśmiałość trochę do Boga. Jak go o coś mam prosić. Zazwyczaj dzwonię do Karoliny, mówię, żeby pomodliła się za coś, to wtedy wiem, że...
Ja mam śmiałość do Boga.
Tak, bo ona ma śmiałość, ja nie mam takiej śmiałości, ale gdzieś tak, nie jestem z Bogiem podniewana.
Tak, super. Myślę, nie, ale fajnie jest takie, że dużo osób ja znam, które czują się tak, że ze strony instytucjonalnej Kościoła tutaj podpadli rozwodem, ale wcale nie czują jakoś trochę... gdzieś czują sercem tego Boga,
tak.
To nie czują, że On ich tak, nie czują, że Bóg skreśla, mimo tak. Że instytucja czasami coś tam się czepia i wyznacza gdzieś tam jakieś granice problemów, to dużo osób odbiera to oddzielnie, że to tak jest, ale że tutaj Bóg do Boga jest wręcz czego otwarta ścieżka i że można próbować ją eksplorować.
Tak. No ja właśnie mówię, no nie mam, może przez chwilę miałam jakieś takie coś, bo to jest taki okres przejściowy i w ogóle w głowie też jest przejście takie. No. Ale teraz...
A nie czujesz się przegrana?
Nie.
Właśnie, czujesz się wygrana?
Tak, jak najbardziej. Czuję się wygrana, w ogóle czuję, że wygrałam siebie, nowe życie w ogóle, nową jakość, nową jakość życia. Nową jakość życia, takie życie... jakie teraz prowadzę, to, no to naprawdę nie myślałam nigdy w najśmielszych oczekiwaniach, że jeszcze tak może być. Nawet jak wtedy wiedziałam, że rozwód doprowadzi mnie do takiej sytuacji dla mnie lepszej, dla mojego samopoczucia i mojej psychiki, no to nie myślałam, że jeszcze tak fajnie może być. Że będę się tak dobrze czuć też w swoim ciele, w swojej głowie, że będę taka luźna. Nie wiem, jak to opowiedzieć, po prostu
wolna.
Taka wolna, gdzieś no, niczym nieskrępowana, a jednak no taka spełniona po prostu. No bo to nie trzeba być w małżeństwie, żeby się czuć spełnionym. Można się spełniać też inaczej, prawda? Także wszystko tak się ułożyło w ogóle no nie wiem jak to nazwać, no tak pięknie po prostu. Ktoś wie, no a ty tak mówisz, ułożyło się, ale w tym jest jakaś sprawczość, to były jakieś decyzje, no tak, jakaś robota, konsekwencje,
tak.
Wiesz.
No tak, tak, tak.
Później no to o czym rozmawialiśmy, tak, nie? Tak. Że po prostu, ale to trzeba po prostu na nowo siebie pokochać, dla samego siebie po prostu. Mhm. Czuć się najpierw dobrze ze samym sobą.
No tak, ale tak. Właśnie, bo tak jak mówisz, ty układałaś to na nowo, bo zobaczcie, samo słowo, że coś się nie układa, nawet jak się to powie, to dlatego, że nic z tym nie robisz. Mm-hmm. Nie układa się, tak. Nie? No bo się nie układa, bo nie układa się, same się nie ułożą, tak, nie? Tak. I jak się z pewnymi rzeczami nic nie robi, no to zaczyna się nie układać. Tak, tak jak zasada entropii, nie? Że jak zostawisz coś, to będzie niszczało. Tak. Musisz dbać o pewne rzeczy, czy o ogród, czy o dom, nie? Żeby on działał, funkcjonował, czy o jakąś firmę, nie?
To jest właśnie, no, tak jak mówisz,
tak. I to można poukładać też wewnątrz, nawet w trudnych małżeństwach. Jak jest z dwóch stron ku temu wola, to
tak to najbardziej można
to przejść. Tak, to też są po przejściach też różne konfiguracje.
Znaczy, nie? Żeby być po przejściach, to nie trzeba być po rozwodzie też.
Tak, nie trzeba być po rozwodzie, to jest też prawda. Można być po przejściach i wewnątrz, nieraz to jest inaczej.
Oczywiście.
Ale to już będzie inna historia. No dobra, no to w zasadzie super. Tak, to jest dobre chyba.
Dzięki wielkie. Się. Tak, dzięki wielkie Ania za to, że się podzieliłaś.
Podzielić, bo jak nas słuchają różne kobiety, naprawdę różne i to nie jest teraz taki temat rzadki.
Nie.
W pokoleniu jeszcze naszych rodziców czy coś. Nie jest to już temat tabu. No, można gdzieś tam żyć, parę myślę, że praktycznych rzeczy.
Nie to, że zachęcam do rozwodu, tak, to nie jest tak, nie zachęcam, ale nie. Jeżeli ktoś taką ma w głowie dojrzewającą decyzję i czuje, że go to uratuje, uwolni w jakiś sposób, to nie trzeba czekać, nie można się wahać. Trzeba to powiedzieć na głos i trzeba coś zrobić.
No. Prosić o pomoc, szukać pomocy. Tak. No i fajnie mieć to wsparcie, nie? Gdzieś tam, albo odkryć, że się je ma, bo nieraz się człowiek myśli, że nie będzie miał w takiej sytuacji.
Tak, no właśnie ja też tak myślałam, że nie będę miała wsparcia, a jednak się okazało, że po prostu natychmiast, natychmiast się znalazły osoby, które były gotowe mi pomóc.
Także. Dziewczyny, mówię, jak coś piszcie, komentujcie, dopytujcie, jak coś to nawet. Jakby ktoś chciał kontaktu, to Ani nawet, to
tak,
nie? To,
jak najbardziej.
To jak się skończy, to my przekażemy. Można pisać na adres karolina@odwyk.com
lub na Pierwsza Dominika. Tak, lub na dominika@odwyk.com.
Tak jest, no taki odcinek. Nie boimy się trudnych tematów, prawda? Nie no, trudnych, ono w zasadzie nie jest trudny, był na pewno. Ale nie jest.
Tak, nie. Znaczy z perspektywy czasu, no to po prostu mogę opowiedzieć to jako historię jakąś swoją, prawda? Mhm. Bez emocji już, bo to potem te emocje ulatują. Także te emocje. Mogę powiedzieć tutaj takie coś, co właśnie, że te emocje już po tym rozwodzie, po tym wszystkim uwalniają się dużo później niż myślę, że jakieś pół roku trzeba. Ja pamiętam, że tak się trzymałam, tak ten rozwód, a potem nagle tak pękło, że ja musiałam się wyrzucić. Pamiętam, że jak zaczęłam płakać, to płakałam cały dzień, część nocy, tak chyba mój organizm się gdzieś oczyszczał z tego. Ale to było może gdzieś po pół roku, jak już zrobiłam ten remont, jak już to wszystko zrobiłam, to siadłam i po prostu się rozpłakałam.
No.
I tak oczyszczająco się rozpłakałam.
No, także mamy nadzieję, że to też komuś się przyda taki odcinek. Jeszcze raz dzięki.
Dzięki.
No dziękuję. I do następnego spotkania. Także jesteśmy w kontakcie. Piszcie jak coś do nas, jakiś temat, jakie byście chcieli poruszyć, chciały. Albo też się możecie zgłaszać, bo już się do nas zgłosił jeden słuchacz sam z siebie, także można. Okazało się, że jest to możliwe, więc też zachęcamy też słuchaczki, słuchaczy, jak ktoś chce sobie tak pogadać, czymś się podzielić, bo naprawdę No, w tym sezonie fajnie jakby takich więcej też osób było, bo pod tym mamy taki właśnie pomysł na ten sezon, żeby jak najwięcej było gości. Dobra. No to, to tyle, tyle się. Machamy sobie na koniec tak wszyscy ładnie. Pa, pa!
Pa, pa.